wybitne kosmetyki naturalne, robione w Polsce. Zapraszam na cejrowski.com, łamane przez kosmetyki.
Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Coś słyszałem, a nie, słyszałem, tak widzę po tym, co pan do mnie pisze, że pan nie za bardzo lubi autobusy elektryczne.
Ja w ogóle tak, elektryków nie lubię, bo to jest jeszcze technologia nieobudowana infrastrukturą. Czyli ładowanie takiego elektryka stanie w kolejce, trzeba cały duży obiad zjeść na stacji benzynowej, żeby zatankować prąd. I to jest też wszystko dotowane, czyli jak pan nie ma elektryka, Rudnik, to pan dopłaca we wszystkim, co pan kupuje, całym swoim życiem pan dopłaca, tak, do tych bogaczy, których stać było już na wydanie 400 kafli na dzień dobry, żeby sobie kupić elektryka, ale drugie 400 to dotacje rządowe. Elon Musk to jest fajny chłop, ale on jest ustawiony na takiej pozycji, że do każdej Tesli jakaś władza dopłaca. On by tego nie sprzedał w takiej ilości. Trzeba o ilości mówić, bo to na fury sprzedaje, jak węgiel. Gdyby to było jeszcze droższe, dwa razy od tego, co jest teraz.
Jeszcze jest taki problem, którego nie poznaliśmy, bo mało czasu minęło, stosunkowo mało w stosunku do lat, od ilu istnieją samochody. Nie doszliśmy do takiego czasu, że trzeba będzie utylizować, tak, te zużyte, proszę pana, akumulatory i inne tam części z jakichś pierwiastków rzadkich i tak dalej, i tak dalej. I pojawi się tyle problemów, że nie wiadomo, jak sobie z tym poradzimy. Już teraz nie możemy sobie poradzić ze zwykłymi odpadami, a co będzie z tymi elektrycznymi. Ale już słyszeliśmy z różnych miast, tam zakupiono autobusy elektryczne. Pan tutaj wyśledził akurat,
tak, że z Jeleniej Góry się pochwalili, władza samorządowa się pochwaliła, że kupili 10 pojazdów i napisali chińskiej firmy i wszystkie się zepsuły zaraz na początku, jak tylko przymrozek przyszedł.
No to jest, no, ja tutaj
jak ja bym coś kupił szajs z Chin, to bym się nie chwalił wszystkim, że kupiłem, bo jeżeli już chcieli koniecznie kupić elektryczne autobusy, to czemu nie kupili z jakiejś porządnej firmy, tylko z chińskiej? A no to panu powiem od razu, że pewnie żadnej innej nie ma. Tylko cały ten sprzęt elektryczny to tylko Chińczycy robią, czyli się uzależniamy. I teraz druga strona tego samego medalu jest. Jelenia Góra wspiera Chiny, które wspierają Putina w kraju, który zdecydował się obłożyć Putina sankcjami, czyli nie wspierać Putina. I my kupujemy autobusów 10 szajsownych z firmy, które się zaraz, no szajsowne czemu mówię, bo się od razu zepsuły wszystkie.
Ale użył pan tego określenia szajsowne, to z niemieckiego języka pochodzi, proszę pana, bo ja tej sprawy nie badałem, ale podobno Warszawa kupiła od Niemców autobusy i też mieli z tymi elektryczne.
Bo, autobusami.
Jeszcze co wyśledziłem, jak się rzecznik gimnastykuje, rzecznik spółek miejskich Zbigniew Żońca. I mówi tak, z tego typu problemem zmagały się podobno także inne pojazdy. Dzisiaj to, kiedy te elektryczne zdechły. Inne pojazdy także o napędzie spalinowym. Bo tam okazało się, panie Wojciechu, że temperatura jest za niska na te autobusy elektryczne i zamarzł system pneumatyczny. I pan Żońca jest bardzo niekonsekwentny, bo mówi tak. Z tego typu problemem zmagały się dzisiaj podobno inne pojazdy także o napędzie spalinowym. Powodem takiego stanu rzeczy miały być niskie temperatury. Chciałbym pouczyć pana Żońcę, że temperatura występuje w języku polskim w liczbie pojedynczej, ale to przy okazji. Obecnie wszystkie autobusy stoją na zajezdni, gdzie są osuszane i sprawdzane. Panie Wojciechu, czy zauważa pan każdego dnia, jak temperatura się obniży lekko poniżej zera, że autobusy zdychają spalinowe?
Bo ja nie zdychają, a poza tym, jeżeli chodzi o elektryczne rzeczy, to jeździły kiedyś trolejbusy. To przeszkadzało? Przy trolejbusie odpada pewien podstawowy problem, nie trzeba go ładować.
No bo jest przypięty linką, wie pan do czego.
Takie druty, jak tramwaj. tylko że se jeździ
tak
pojezdni.
Jest, zgadza się.
I se takie no. łyżwę taką, czy sanki, to się chyba nazywało, wrzuca do góry i się ślizga po tych kablach, które nad jego głową wiszą. Kabli w mieście wisi pełno, skoro wiszą tramwajowe, no co, jeżeli miasto koniecznie chciało, żeby bezspalinowo jeździć.
Mnie się to bardzo podobało, to było fascynujące zjawisko, bo jak spadł ten, to coś tam, nie wiem jak to się nazywa, jeżdżące po tych linach,
sanki, bo to wychodził się ślizga, ten... to oni na to mówią
tak, wychodził ten pan trolejbusowy, za sznurek ciągnął i nastawiał to z powrotem. To była fajna sprawa.
To jest też ciężkie, te akumulatory, które maszyna we własnym tyłku musi wozić i ładowanie strasznie kosztuje.
No, mówi się, że te elektryczne pojazdy to przyszłość. W Polsce też miały być taki jeden człowiek, co był, czy jest premierem, proszę pana, obiecał, że będą polskie samochody elektryczne i one miały kosztować około 100 tysięcy, więc to wszystko można włożyć między bajki, bo nie spodziewam się, żeby taką cenę osiągnął polski samochód, nawet jeśli
nie,
zostałby
to chciał to poprzedni premier, Morawiecki, pewnie o tego panu chodzi, to on chciał dotować ciężko te polskie samochody i stąd wziął cenę 100 tysięcy. Bo gdybyśmy byli w Polsce w stanie produkować samochody elektryczne polskie z zyskiem za 100 tysięcy, no to wszystkie by kupowała Ameryka od razu. Tam jest lepsza infrastruktura, ludzie są chętni na elektryczne samochody. Widzę tutaj pełno Tesli jeździ. Jeżeli Tesla kosztuje 100 tysięcy dolarów, a w Polsce za 25 tysięcy dolarów można by kupić samochód elektryczny, no dobra, trochę gorszy, jeśli chodzi o komfort, no to przecież by cały ten... Gdybyśmy rzeczywiście produkowali po 100 tysięcy bez dotacji rządu, to wszystko by szło na eksport. Więc facet kłamał
tak jest,
od początku.
Ale...
No. Nie powiedział prawdy takiej, że będziemy dotowali i dlatego będą kosztowały stówkę.
Doszliśmy do polityki niechcący od tych samochodów, czy tam autobusów elektrycznych. Przesłałem panu taką informację na temat tego, co mówił jeden z posłów Konfederacji, dokładnie pan Mencen, w Sejmie, w momencie, kiedy zastanawiano się, czy powołać komisję do spraw zbadania afery Pegasusa. Nasi słuchacze wiedzą, pan też wie, o co chodzi, zakupili.
Izraelskie narzędzie szpiegowskie.
Ludzie...
W dodatku z tylnymi drzwiami, czyli wszystko, co, bo Pegasusa kupują służby jakieś, nominalnie tak się mówi, do śledzenia przestępstw, przestępców przestępstw.
Terrorystów
tak,
przede wszystkim.
Tak, do inwigilacji ludzi jakichś posługujących się komórkami. Pegasus potrafi włączyć bez pana zgody i wiedzy kamerę, nagrywarkę i wszystko, i telefon pan zgasił, wszystko pan powyłączał, a jak jakiś agent chce słuchać, co pan robi w kiblu, to za pomocą urządzeń w pańskiej komórce jest w stanie to zrobić. Pan się nie zorientuje, bo ona nie wysyła wtedy światełka żadnego, nic, udaje cały czas martwą, a on i tak słucha.
No tak, pan mówił o kiblu, ale panie Wojciechu, no...
W łóżku.
Przepraszam za wrażenie, zdradza pan żonę na przykład, proszę pana, właśnie w łóżku, czy ja zdradzam, niech już będzie.
No niech będzie, że
i
pan
to wszystko
zdradza,
tak.
Ponieważ to izraelska firma zrobiła, oni są bardzo dobrzy w przeróżnych technologiach, malusieńki kraik, natomiast przedsiębiorstw takich topowych, światowych marek mają całe stada i umieją to sprzedać. Oni sobie zachowali w Pegasusie tylne drzwi. W razie czego, jakby coś się zepsuło, to my przez tylne drzwi jesteśmy w stanie wejść do waszego Pegasusa i tam pogrzebać i wam naprawimy. No więc przez te tylne drzwi Izrael jest w stanie też podsłuchiwać, cokolwiek
panie
będzie
Wojciechu,
chciał. Nawet
no...
rozmowy, których nie podsłuchuje polski agent. Kupiliśmy Pegasusa i polski agent Rudnika nie podsłuchuje, ale jakiś izraelski z Mossadu chce posłuchać, co pan w domu robi, to on jest w stanie to zrobić bez wiedzy naszych agentów.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Nie znam się na tym bardzo, ale panie Wojciechu, słyszałem, że to się odbywa jeden do jednego, czyli u nas nagrywają ci goście, którzy kupili tego Pegasusa i tam gdzieś w centrali izraelskiej też się to od razu,
no
proszę
tak,
pana, rejestrowało.
No tak, backup na wszelki wypadek, jakby się coś zepsuło, no więc
tak.
To backup robimy.
Powołuje się komisję do sprawy zbadania tego Pegasusa. Ja uważam, że bardzo dobrze. A ci, którzy go kupili, nawiasem mówiąc, zapłacono pieniędzmi z funduszu przeciwdziałania tam, znaczy pomocy ofiarom przestępstw, nie pamiętam w tej chwili dobrze, jak Sprawiedliwości ten fundusz się chyba nazywa, żeby pomagać ofiarom przestępców, proszę pana, z tego funduszu kupiono to i oni, ci, którzy zakładali, to bronią się, wie pan? I mówią, że to normalna sprawa w państwie demokratycznym. A nie musiał na te podsłuchy wyrażać zgody sąd, tak jak to jest w podsłuchach telefonicznych, tradycyjnych, tylko była zgoda tam chwilowa, przez ileś dni, 5 dni chyba mogła obowiązywać zgoda prokuratora. No wie pan, perfidia straszna. I teraz okaże się, panie Wojciechu, że pan był na przykład podsłuchiwany, albo ja, nędzny żuczek tutaj na prowincji. I co możemy zrobić, proszę pana?
No jajco, natomiast ja powiem, że ja nie byłem podsłuchiwany za pomocą Pegasusa, gdyż nie posiadam komórki.
No tak, ale zwykły telefon pan ma.
Ale zwykły nie działa na Pegasusie, bo to musi być smart jakiś. A ja mam taki na kablu na tam 12 V czy coś, staromodna linia, ostatnia w mojej wiosce. I w Ameryce też mam linię taką, że jak wszędzie prąd wysiada, to mój telefon dalej działa, bo on ma wewnętrzne zasilanie, linia telefoniczna pod napięciem. I to przez to jest trudniej podsłuchać, bo to są technologie wygasłe. Kiedyś Ruscy mieli te technologie, że pan miał słuchawkę odłożoną w domu i jakiś agent w stanie wojennym mógł się podpiąć do pańskiego mikrofonu i słyszeć, co pan w domu mówi. Dlatego się wypinało telefon ze ściany w stanie wojennym, jak jakąś konspirację robiliśmy.
Czyli co, sądzi pan, że pana nie mogli podsłuchiwać Pegasusa przynajmniej?
Nie Pegasusa, ale pan wspomniał, że pana, no, mnie i tak dalej. Tak. Mnie akurat nie. No są sposoby tam, że komórkę się pakuje do specjalnej skrzynki aluminiowej, do puszki Faradaya, różne są sposoby na to.
No ale panie Wojciechu, czyli co, jak ja sądzę, jak ta komisja zacznie intensywnie działać, to jak się działo to wszystko zgodnie z prawem, no to wykluczmy z tej listy tych podsłuchiwanych terrorystów, a niech komisja opublikuje wszystkie nazwiska tych ludzi, którzy zostali podsłuchiwani i niech ci ludzie ruszą gremialnie do sądu, bo w państwie demokratycznym podsłuchiwanie, proszę pana, w cudzysłowie troszeczkę mówię, niesłuszne, czyli niezgodne z prawem, to jest bandyctwo totalne.
Panie Andrzeju, ale przecież nie jesteśmy państwem demokratycznym.
No tak, i tu mnie pan załamuje.
To Komisja Europejska stwierdziła i dlatego trzeba zabrać dotacje, że nie jesteśmy państwem demokratycznym za czasów PiS-u. PiS też stwierdza obecnie, że nie jesteśmy państwem demokratycznym, bo nie ma przedstawicieli największej partii opozycyjnej w wielu komisjach. Tak ogólnie nie jesteśmy państwem demokratycznym. Sąd któryś tam najwyższy, czy któryś, bo już one mi się mylą, konstytucyjny trybunał jest i sąd najwyższy i coś jeszcze. Jeden z nich powiedział, że ten drugi jest nieważny. Aferuje wyroki, tak. Czyli nie żyjemy w państwie demokratycznym, do którego pan się odwołał.
Można by dojść do wniosku, że zrobiła się wielka, no przepraszam za określenie, stajnia Augiasza.
Tak, bałagan.
I znajdzie się gościu, który to posprząta?
Wojna przyjdzie.
I w jaki sposób?
Wojna przyjdzie.
A, wojna. No właśnie, niektórzy tak mówią.
Wyzeruje pewne rachunki. No. Wojna trzecia w mojej ocenie już trwa. Jaki ona będzie miała kształt? No nie taki jak druga wojna światowa, że nagle dwa fronty
no tak,
i czołgi jadą.
To jest
inny typ wojny. Tylko, że narzędzia tej wojny niekoniecznie muszą polegać na tym, że naloty bombowe robimy, bo nie o to chodzi. Teraz nikt nie
wyłączamy
chce
serwery na przykład,
niszczyć tak. infrastruktury na terenie wroga, tylko chce przejąć kontrolę nad terenem wroga. Kiedyś przejęcie kontroli na terenie wroga polegało na tym, że najpierw musisz mu rozwalić infrastrukturę, żeby się nie mógł bronić, a potem musisz ją odbudować. No tak było, że ruski front przeszedł przez Polskę, rozwalał wszystko, bo wyganiali Niemców, a potem przejęli ten teren i mieliśmy pierwsze lata, 50. i tak dalej, to odbudowa była po wojnie. No to teraz,
no, panie Wojciechu,
teraz wojna polega na tym, żeby nie rozwalać infrastruktury, tylko jakoś od razu ją przejąć. Hakerskie, no przeróżne takie.
Byśmy sobie tak troszeczkę podeszli optymistycznie do sprawy. Może być tak, że przyjdzie nowy minister na przykład do Ministerstwa Obrony, tam zrobi porządek, proszę pana.
Ale już
załóżmy, że to będzie mądry człowiek.
Kamysz chyba przyszedł.
No ale proszę pana, załóżmy, że tam X niech się nazywa, tak jak Twitter kiedyś, a teraz X. I on będzie mądrym człowiekiem i potrafi to uporządkować. Drugie ministerstwo, trzecie ministerstwo pokaże tych łajdaków, którzy kradli, proszę pana, kupili na kredyt nie za dużo tego wszystkiego, oszukiwali nas z maseczkami w czasie COVID-u, z tymi respiratorami.
Cieszę się, że pan skonstatował w końcu po latach.
I może to inni, którzy mieliby jakieś takie zakusy, jak mieli ci bandyci, o których w tej chwili mówię, zrozumieją, że tak nie można w państwie normalnym czynić,
Odpowiem panu tak. Zaczął pan od takiej tezy, może kiedyś przyjdzie jakiś mądry minister, na przykład obrony. Powiem panu tak. nie przyjdzie w tym systemie, który mamy, nigdy żaden mądry minister, bo przywódca partii, który rozdaje stołki, dba o to, żeby nikt mądrzejszy od niego nie siedział na żadnym stołku. Czyli Kaczyński dbał o to, żeby Błaszczak nie był bystrzejszy od Kaczyńskiego. Tusek dba o to, i to wszystkie partie, nawet te koalicyjne, mówią, że Tusek gra na to, żeby się na przykład spalił Hołownia na tym stołku, na którym jest teraz, bo wtedy nie będzie mógł kandydować na prezydenta, jak się spali, jak się skompromituje tam, albo jak się głęboko umości. W związku z tym żaden mądry człowiek nie zostanie mianowany na ministra, bo każdy minister musi być głupi od przywódcy partii.
Podejrzewa pan najgorsze, panie Wojciechu, ale ja jeszcze ciągle mam
wiarę. Najgorsze, a nie podejrzewa.
No, ja ciągle mam wiarę w ludzi i teraz będziemy obserwować to, co się będzie dziać z innymi, no, takimi funkcjami nieministerialnymi, miejscami w spółkach Skarbu Państwa za grube pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Ma wszystko wrócić do uczciwości, czyli komisje konkursowe. Ale właśnie to często bywa, że to jest picuring.
Powiedział pan mieć za grube pieniądze. To kogo przywódca partii osadza za grube pieniądze w jakimś miejscu typu spółka Skarbu Państwa? Odpowiadam.
No właśnie,
lojalnego,
no właśnie,
który będzie grzecznie wykonywał rozkazy. W Orlenie osadzamy kogoś, kto z Orlenu będzie odprowadzał pieniądze na różne nasze cele. Jeszcze nie wiemy jakie. Więc to musi być przyzwoity menago, żeby Orlen zarabiał, a potem jak już Orlen będzie miał dużo pieniędzy, to jakiś Jarosław Donald bierze za telefon i mówi: słuchaj koleżko, bierzesz dobrą pensję, ja potrzebuję, żebyś sfinansował za pomocą reklam Orlenu, kompletnie niepotrzebnych, jakieś radio. Bo nam to radio jest potrzebne, tam nasz kolega pracuje. No i nagle Orlen, który nie potrzebuje żadnej reklamy, w ogóle nie wiem po co się reklamuje, nagle kupuje reklamę. No to widzi pan, lojalnych się wysyła na takie stołki, którzy wykonają rozkaz w odpowiedniej chwili.
No, wspomniał pan o Orlenie, panie Wojciechu, i o dziennikarzach, czy pseudodziennikarzach, czy radiach. Jeden facet z naszego radia tutaj lokalnego.
Koszalin?
Nawiasem mówiąc, niezbyt tak ciekawa figura, że tak to określę. Poszedł tam do Orlenu na jednego z rzeczników, czasami tam był głównym rzecznikiem, no i w pewnym momencie, jak te ceny takie były, wie pan, niskie u nas przed wyborami, zadziwiająco wystąpił, proszę pana, postawili go w telewizorze przed kamerą i z promptera odczytał z żałosnym głosem: nie kupujcie tak dużo paliwa, bo to no tam może zabraknąć i tak dalej, i tak dalej. Bardzo miałem złośliwą satysfakcję, jak to usłyszałem. No ale to już rozmowa na inny temat. Pan pesymista, bo nie będzie lepiej. Ja optymistyczniej podchodzę, że może trochę będzie lepiej, ale dzisiaj kończymy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Bye!
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Ciejrowski i Andrzej Rudnik.